Słuchasz polskiego programu SBS.
W tym roku SBS obchodzi swoje 50-lecie. Z tej okazji wspominamy początki polskiego programu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Anna Sadurska, wieloletnia dziennikarka SBS, a także szef polskiej redakcji SBS. Witam cię serdecznie na antenie SBS.
Dziękuję za zaproszenie i witam, Dorota.
Wspominamy początki polskiej redakcji. Dzisiaj już jesteś na zasłużonej emeryturze, ale przed laty było to, zdaje się, w latach 90. zaczynałaś pracę w naszej redakcji. Jak wspominasz tamte czasy?
Dziękuję za to słowo zasłużona emerytura, bo rzeczywiście tak właśnie się czuję, jako zasłużony emeryt po wielu, wielu latach pracy, nie tylko w SBS-ie. Ale w SBS-ie rzeczywiście zaczęłam, masz rację, zaczęłam pracować w 94 roku i przepracowałam prawie 27 lat. I chcę powiedzieć, że zaczynałam w radiu szpulowym, taśmy szpulowe, a zakończyłam pracę w radiu cyfrowym. Może powiem, co to oznacza, bo to...
No właśnie, co to są szpulowe, bo ci, którzy nie znają się na w temacie, to nawet nie wiedzą, co to są szpulowe taśmy.
Może oglądali stare filmy i wtedy wiedzą, że to są takie dwie ogromne taśmy, mniejsze taśmy radiowe są mniejsze niż taśmy filmowe, były taśmy filmowe, ale dalej bardzo duże, nagrywało na tych taśmach. A najtrudniejszy był editing, mianowicie trzeba było obydwie te taśmy poruszać i słuchowo, nie wzrokowo, ale słuch, jak jest teraz, słuchowo wysłuchać ten dźwięk, który chce się wyciąć. Była to wielka sztuka. Mówię o tym, że za czasów mojej pracy w SBS-ie się dokonała niezwykła rewolucja cyfrowa, która zmieniła wszystkie media, nie tylko SBS, wszystkie media. Przypomnę, że myśmy w 94 roku i właściwie jeszcze długo nadawali jedną audycję dziennie. Byliśmy jedynym radiem polskim, nadającym w języku polskim w tamtym czasie, które nadawało jedną audycję codziennie. Oczywiście były radia polonijne, ale one nadawały raz w tygodniu, raz w miesiącu, tak się też zdarzało. Muszę to powiedzieć z wielką sentymentem, z wielkim sentymentem, że wówczas ta nasza jedyna audycja dziennie była dla wielu ludzi świętością. Ja tu powiem anegdotę, to się naprawdę zdarzyło, ale to brzmi jak anegdota. Mianowicie mój mąż zadzwonił kiedyś w tamtych czasach właśnie, do profesora Ehrenkreutza, to nieżyjący już profesor w Kanberze, aby się umówić z nim na jakąś tam rozmowę. I mówię, to ja do pana jutro zadzwonię o pierwszej. Proszę pana, jutro o pierwszej, to ja słucham polskiego programu. Koniec, kropka. Nie było rozmowy, nie było negocjacji. Profesor słuchał polskiej audycji od pierwszej do drugiej. Można było rozmawiać z nim później. Pamiętam jeszcze wtedy, ty już oczywiście tego nie pamiętasz, ty jeszcze byłaś wtedy prawie że dzieckiem, i że wiele ludzi nagrywało na taśmy magnetofonowe naszą audycję po to, żeby sobie przesłuchać później. Nie było możliwości takich jak teraz, że słucha się polskiego programu, kiedy się chce, gdzie się chce i tyle, ile się chce. W tamtych czasach, ja pamiętam, może państwo pamiętacie, może nie, dopiero telefony komórkowe dopiero raczkowały, że w 93-94 to był taki telefon komórkowy jak cegła i mniej więcej tak, tyle ważył i tyle był wart, bo właściwie trudno z nim było się posługiwać, bo nie było stacji nadawczych oczywiście. A rozmowa z Polską, pamiętam to, do tej pory jest to bardzo dla mnie bolesne. Jedna minuta kosztowała prawie $2, $1.99. Ile można się było rozmawiać wtedy? Więc to wszystko tak było, bo jeszcze nie było internetu, nie było streamingu, nie było Google'a, nie było World Wide Web, który dopiero wszedł w 91 roku, ale generalnie szerzej był później zaczął funkcjonować.
Czyli totalnie inna technologia. Dzisiaj to nie dość, że mamy tą cyfrówkę, to jeszcze radio już mamy na wizji. Teraz biega się z telefonem komórkowym albo z takim małym przyrządem do nagrywania w terenie. A wtedy jak wyglądał sprzęt terenowy do nagrywania reportaży?
projekcie, no to był po prostu mikrofon i magnetofon i to wszystko.
Ale to chyba było duże, prawda?
Tak, no i ciężkie, duże i ciężkie. Ja chcę właśnie tylko jedno powiedzieć, że w tej chwili to można z jednej strony się cieszyć, a z drugiej strony żałować tych czasów, że byliśmy jedyni, bo teraz dokonała się taka fragmentyzacja mediów, jest tyle źródeł medialnych, platform, kanałów, formatów, media społecznościowe, że konkurencja jest ogromna. Wtedy myśmy byli jedyni i nas słuchano z nabożeństwem. Natomiast teraz ty musisz walczyć o słuchaczy z wielką ofertą, jaka jest na rynku.
Zróżnicowanie polega na tym, że po prostu treść już jest inna. Polskie media są dostępne na wyciągnięcie ręki. Każdy może sobie wysłuchać w internecie. Dlatego też zawartość, czyli to, co idzie na antenę, tematy dzisiejsze muszą być mocno inne od tych, które znajdą nasi słuchacze właśnie przez internet. Także może ta różnica też. Bardzo fajnie to określasz, że właśnie ta świętość i ta godzina 13, no bo przecież inaczej nie można było wysłuchać tego radia. Dzisiaj to można sobie po czasie, a wtedy to była taka fajna rutyna. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale oczywiście tak było, bo tak to było, bo myśmy wtedy byli jedyni codziennie. A ludzie byli bardzo, to był początek lat 90. i wówczas ludzie byli bardzo, bardzo złaknieni tego, co się dzieje w Polsce. Dokonywały się ogromne zmiany, chcieli wiedzieć. I masz rację mówiąc, że teraz wszystko można po prostu słuchać tutaj, będąc w Sydney, w Melbourne, czy gdziekolwiek w Australii, radia w swoim mieście w Polsce, czyli jest Radio Olsztyn,
tak,
albo Radio Opole. To mnie dotyczyło i ciebie też. To była połowa lat 2010, 9, 11, gdzieś tak, kiedy i szefowie radia, i dziennikarze tego radia, czyli ty też, i ja, i wielu innych, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że konkurujemy z mediami w naszych krajach
ojczystych, tak.
Słuchaczy, tak. W związku z tym oni wysłuchają więcej i szybciej niż jesteśmy my im w stanie jako SBS, mówię nie tylko jako polski program, zaproponować. I wtedy, w tych latach wyszła to, co prawdopodobnie ty teraz właśnie robisz, mianowicie, że musimy mówić po polsku, ale o Australii, bo ci ludzie, nasi słuchacze, tu mieszkają, tu płacą podatki, tu ich dzieci chodzą do szkoły, tu ich rodzice korzystają z usług aged care. To wszystko powinni oni wiedzieć, jak w tym kraju się żyje, operuje, z czego się korzysta, z czego nie.
Pamiętam ten profil, to też chyba tak jak ty z pewnością dobrze pamiętasz, 2010 chyba ten profil 70% zawartości, czyli kontentu australijskiego na antenie. I takim sposobem to radio wtedy zaczęło się odróżniać od tego, co jest dostępne w Polsce przez internet, no już dostępne naszym tutaj lokalnym Australijczykom. Czy pamiętasz jakieś momenty, gdzie sytuacja była wyjątkowa, gdzie tematy były tak ważne, że zapadły ci w pamięci no na zawsze?
To znaczy, powiedziałabym, można to rozdzielić. Po pierwsze, były te rozmowy, które się pamięta, bo były tak niezwykle naładowane emocjami, a były też sytuacje, które po prostu powodowały, że cała audycja 60-minutowa, no może 50-minutowa, bo 10 minut to były wiadomości, była nastawiona tylko i wyłącznie na to wydarzenie. I oczywiście takie sytuacje były dwie. Pierwsza w 2005 roku, śmierć papieża, polskiego papieża Jana Pawła II, kiedy myśmy po prostu poświęcali wtedy kilka audycji pod rząd papieżowi, Janowi Pawłowi II, jego śmierci, jego odejściu, pogrzebowi i tak dalej. I było to słuchane i wiem, że słuchacze nam byli bardzo wdzięczni. Tyle tylko, że papież Jan Paweł II był już osobą, powiedzmy sobie, wiekową i bardzo, bardzo schorowaną, a zatem jego odejście nie było szokiem. Natomiast szokiem była katastrofa pod Smoleńskiem. I pamiętam to doskonale, do tej pory mi drży głos. Pamiętam, jak przygotowywałam wtedy audycję, naszą cały zespół, nie tylko ja. Byliśmy wtedy na przyjęciu, na kolacji u znajomych i gdzieś tam w połowie tego obiadu gospodarz nagle mówi: słuchajcie, coś się stało z samolotem pasażerskim. Coś się stało. Więc myśmy wszyscy wtedy już wyciągnęli komórki i zaczęli patrzeć się na różne wiadomości z Polski. I się okazało, co się okazało, że samolot nie doleciał. I ja wtedy pamiętam to doskonale, bo takie rzeczy właśnie, jak powiedziałaś, się doskonale pamiętam. Wyciągnęłam komórkę i wiedziałam, że natychmiast muszę dzwonić do kilku osób w Polonii, którzy mogą powiedzieć coś na ten temat, dać komentarz do tego wydarzenia, które było straszne dla Polski i dalej jest, bo wywróciło kompletnie, zginęli ludzie najważniejsi w Polsce i to z wszystkich obozów politycznych i księża, i wojsko, i członkowie jednej partii i drugiej, wspaniali ludzie. Jest to wyrwa nie do zastąpienia. I wtedy, z tego pamiętam tarasu, zadzwoniłam natychmiast do profesora Seweryna Ozdowskiego, prosząc go o komentarz, także do profesora Jana Patylskiego z Harvard, także prosząc o komentarz, na pewno do Adama Warzela, przedstawiciela Polonii w Melbourne i do pana Marka Burdejewicza, przedstawiciela Polonii w Sydney, prosząc ich o komentarz do tego, co się stało. No i na drugi dzień, a była to niedziela, zostało to wszystko opublikowane. Takich rzeczy się nie zapomina, myślę, że nie tylko ja.
No właśnie, i w ogóle się bardzo trudno wtedy mówi do tego mikrofonu, prawda?
Dokładnie.
To jest
prawie że nie do wykonania i ja dalej mi dalej drży głos, jak mówię o tym. I nie mam tej zdolności, umiejętności aktorskiej, bo nigdy nie byłam aktorką, że po prostu powstrzymywać emocje. A mówię o emocjach, więc ja mam i ty, i ja, i wszyscy pracownicy radia, i wszyscy dziennikarze, zwłaszcza małych programów, w jakim dalej jesteśmy i byliśmy. Byliśmy kiedyś więksi, teraz jesteśmy mniejsi. Jak ja pamiętam, to było, że SBS prosił specjalnie o pytanie, czy mówi się w domu po polsku. I tylko to wskazywało, że te osoby potencjalnie będą słuchaczami danego programu polskiego w naszym przypadku. Mówimy o tych programach, które do tej pory bardzo pamiętam. Ilość rozmów, każdy z nas zrobił bardzo dużo.
No są tysiące, dziesiątki tysięcy.
Dokładnie, ale pamiętam kilka. Pamiętam, mianowicie pierwsza to była rozmowa, właśnie ze względu na emocje, tu wrócę do tych emocji. To była rozmowa wigilijna z panią Niną, która mówiła o swojej Wigilii 1981 roku, czyli była to Wigilia stanu wojennego. Pani Nina miała dwóch synów, z których jeden był wtedy, strajkował od początku stanu wojennego, czyli od 13 grudnia. Był to najdłużej trwający strajk w Polsce wtedy i w ogóle na dole kopalni Piast. I jak pamiętam wtedy, a byłam wtedy w Polsce, mówiło się, że władza po prostu zaleje kopalnię, czyli oni wszyscy zginą. A drugi syn pani Niny pracował w ZOMO, milicji, w ZOMO. I rozmowa z tą rozdartą uczuciowo matką, bo obydwóch synów kochała, była naprawdę wstrząsająca. To jest jedna rozmowa, którą pamiętam.
Ale jaka głęboka symbolika tego brat przeciwko bratu, prawda?
Dokładnie, Abel i Kain, o Kain tak. I Abel. Niesłychana, dlatego to tak pamiętam. Druga rozmowa, którą bardzo pamiętam, to były właśnie rozmowy. Radio SBS pojechało wtedy nadawać audycje, to nie tylko polski program, ale wiele innych, do Hobart. I ja, to był początek lat tego wieku, XXI wieku, jeszcze żyli Tobruczczycy, czyli szczury Tobruku, czyli Karpatczycy, czyli żołnierze, którzy jako pierwsi przyjechali do Australii i to przyjechali tylko dlatego, że żołnierze australijscy, z którymi oni walczyli pod Tobrukiem ramię w ramię, ich sponsorowali. I to było niezwykłe zupełnie. Niektórzy z nich jeszcze żyli i mówili o tej właśnie emigracji i o tym, no o ich życiu tutaj w Australii, bo była to pierwsza emigracja, oni byli pierwszymi. Kolejna rozmowa, to pamiętam, tutaj też mi się głos łamie, ale mojemu rozmówcy wtedy też się łamał. Była to rozmowa z weterynarzem, panem doktorem Józefem Nowakiem, który przyjmował, miał klinikę pod Canberrą i mówiliśmy oczywiście o jego pracy, o zwierzętach i mówiliśmy także o tych zwierzętach, które są potrącone na autostradzie. I pamiętam, że wtedy jemu w pewnym momencie się zadrzał głos. Ja zapytałam, dziennikarz, dlaczego? Wiedziałam dlaczego. bym powiedziała, bo to życie. Odchodzi życie.
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.